Ostatni z tomów historycznego dzieła opowiadającego o losach monarchii w Izraelu to właściwie dzieje upadku. Najpierw przyszedł kres Królestwa Północnego, które w roku 722 przed Chrystusem zostało podbite przez Asyryjczyków. Bardzo szczegółowo przedstawiona została analiza powodów, dla których dokonał się akt Sądu Bożego, który był reakcją na długą listę przestępstw mieszkańców państwa północnego. Sentencja sformułowana przez skupionego na Jerozolimie autora brzmi: Izraelici naśladowali wszystkie grzechy Jeroboama, nie odstępując od nich, aż wreszcie Pan odrzucił Izraela od siebie, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi proroków. Głównym winowajcą był więc król, który założył dwa rywalizujące z Jerozolimą ośrodki kultu. Prorocy, którzy mieli doprowadzić do nawrócenia Izraela, to przede wszystkim Eliasz i Elizeusz. Pierwszy z nich działał za króla Achaba. Panowanie między 870 a 852 rokiem przed Chrystusem i jego żony Jezebel. Zasadnicza część jego zmagań o zachowanie kultu Jahwe w formie wolnej od wpływu innych religii, szczególnie kultu Baala, została opowiedziana w pierwszej Księdze Królewskiej. Jego samotna walka, przybierająca czasem formy gwałtowne, stała się dziedzictwem, które przekazał następcy Elizeuszowi, synowi Szafata z Abel-Mehola, na którego wskazał sam Bóg. Dopiero jednak drugą Księgę Królewską można by uznać za poświęconą Elizeuszowi. Eliasz został zabrany przez Boga w niezwykłych okolicznościach i pozostawił Elizeusza jako kontynuatora swej misji. W działalności Elizeusza nie było tej samej gwałtowności, co w czynach Eliasza. Był on raczej cudotwórcą, Bożym człowiekiem, niż prorokiem gwałtownym i walczącym. Był też bardzo zaangażowany w relacje między Aramem, czyli Syrią, i Izraelem. Miał duży udział w sprawach wewnętrznych obydwu tych krajów, które czasem współpracowały, czasem zaś były w konflikcie. Stawiało to Elizeusza w trudnej sytuacji wobec swych rodaków, ponieważ często krytykował królów Izraela, przez co uważano go za cichego sprzymierzeńca Aramejczyków. Pozostawał jednak wierny swej ojczyźnie i dbał o jej dobro, przede wszystkim religijne. Po kryzysie politycznym, związanym z rządami rodziny Achaba, sprzyjał zwłaszcza królowi Jehu, panującemu w latach 841-814. Jednak nie udało mu się uczynić z tego władcy religijnego reformatora, który odszedłby od grzechów Jeroboama. Elizeusz zmarł za panowania Joasza, myśląc o tym, jak jego ojczyzna bronić się będzie przed Aramem. Po jego śmierci nie było już nikogo, kto dbałby w ten sposób o losy państwa północnego. Plejada królów, którzy przewinęli się na tle tych dwóch wielkich proroków, nie miała takiego znaczenia jak ich działanie. Nie mieli co prawda posłuchu u władców i często znajdowali się w sytuacji prześladowania. Jednak to właśnie prorocy byli właściwymi wodzami narodu, którzy bronili go przed grzechami podkopującymi jego byt. Po nich nie było już nadziei. Taką sytuację zapowiadała już scena odejścia Eliasza, gdy Elizeusz mówił do swego mentora: ojcze mój, ty jesteś rydwanem Izraela i jego jeźdźcem. Elizeusz zastąpił płomiennego poprzednika, ale po jego śmierci Izrael został bez siły wobec wrogów, rydwan, i bez myśli kierującej siłą, jeździec, woźnica. Monarchia zawiodła, a prorocki głos wygasł, dlatego nie było możliwe dalsze istnienie Izraela. Jednak i dla Judy czas klęski zbliżał się nieuchronnie. Próbował go powstrzymać prorok Izajasz, który podtrzymywał króla Ezechiasza, lata 722-699, w oporze wobec Asyryjczyków. Jednak przepowiedział mu klęskę, jaką zadadzą Jerozolimie Babilończycy. Natomiast w historii Judy pojawił się król, który podjął reformę religijną i podniósł z upadku świątynię. Jozjasz, panujący w latach 640-609. Dzieło tego władcy, dokonane w ścisłej współpracy z kapłanami, było ostatnim heroicznym zrywem duchowym. Nie wystarczył on jednak, by zmazać winy dziadka Jozjasza, Manassesa. Wraz ze śmiercią Jozjasza w bitwie pod Megiddo skończył się czas nadziei. Pan jednak nie odwrócił się od swojego straszliwego gniewu przeciw Judzie. Do takiego gniewu doprowadziły go wszystkie zniewagi wyrządzone przez Manassesa. Pan bowiem zapowiedział: nawet Judę odrzucę od siebie, tak jak odrzuciłem Izraela, odtrącę też Jerozolimę, to miasto, które sam wybrałem, i dom, o którym powiedziałem, tam będzie przebywać moje imię. Także Juda miała zejść ze sceny dziejowej w niesławie z powodu swych władców. Zniszczenie resztek samodzielności kraju było długotrwałym procesem zakończonym w 587 roku zdobyciem Jerozolimy i spaleniem świątyni przez Nabuchodonozora. Jednak 10 lat wcześniej dziedzic tronu Dawida, Jojakin, Jechoniasz, został deportowany do Babilonii. Przebywając tam jako więzień na dworze, zachował ciągłość dynastii, możliwość jej odrodzenia. Został uwolniony w 550 roku przed Chrystusem i dalej pozostawał na dworze w Babilonie jako rezydent. W tej opowieści jest to jeden z nielicznych momentów nadziei. Bóg pozostawił szansę na zachowanie wierności słowu danemu Dawidowi, choć ludzki partner przymierza, dom Dawida, okazał się bardzo zawodnym instrumentem. Tym, co różniło sytuację Judy i Izraela, nie była szczególnie cnotliwa konduita królów Judy, ani też szanse ocalenia, jakie Bóg dawał, zanim przyszła ostateczna polityczna klęska. Różnicę stanowiło jedynie to, że z Jerozolimą i rodziną jej władców Bóg związał się przymierzem, którego dotrzymał w każdej sytuacji. Owocem tej Bożej wierności jest Syn Dawida, Jezus Chrystus.